Audycja Szlachetne Zdrowie poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń.
Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnią środę czerwca i szczególnie serdecznie witam tych, którzy postanowili ten środowy wieczór spędzić słuchając audycji Szlachetne Zdrowie w Radiu Ain Karim 104,4 FM, ponieważ jest to ostatnia audycja przed przerwą letnią. Ja nazywam się Agata Krzywoń i jestem lekarzem. Tak jak mówiłam 2 tygodnie temu, tak gdzieś mi wtedy w głowie świtało, żeby ta ostatnia audycja Szlachetne Zdrowie była poświęcona bezpiecznemu podróżowaniu. Podróże są fantastyczne. Do podróży, szczególnie egzotycznych, należy się dobrze przygotować, ale także dobrze się jest fajnie przygotować i pomyśleć o tym, nawet jak podróżujemy niedaleko, żeby nasze wakacje, często wyczekane i wymarzone, nie były zepsute przez jakiś niekorzystny incydent zdrowotny. Oczywiście wiadomo, że łatwiej poradzimy sobie, jeśli jesteśmy w Polsce, ale niekoniecznie. Czasem lubimy gdzieś udać się do takiej głuszy, gdzie będzie daleko do apteki, do lekarza i wtedy przez jakiś czas musimy poradzić sobie sami, więc jednak ten podstawowy zapas leków powinniśmy mieć ze sobą niezależnie od tego, czy podróżujemy z dziećmi, czy nie. Oczywiście podróże egzotyczne są zawsze z punktu widzenia zdrowotnego bardziej niebezpieczne i do nich należy się bardziej przygotować. Wakacje w tropiku to jest wspaniała przygoda. Może nawet niekoniecznie w tropiku, ale w różnych miejscach, które są oddalone od naszego miejsca zamieszkania. Dają spojrzenie na życie ludzi w innej kulturze, klimatycznej często, ale też jakby zachęcają do skorzystania z innego trochę jedzenia, co może się okazać trochę niebezpieczne dla naszego przewodu pokarmowego, a czasem także z zdrowia. W egzotycznych rejonach turysta, my narażeni jesteśmy na choroby, które tam jakby mają swoje miejsce bytowania, u nas nie występują. Niestety, jeśli znajdziemy się w odpowiedniej szerokości geograficznej, to narażeni jesteśmy na choroby, które tam występują, do których nasz organizm nie jest przyzwyczajony i które mogą być w danym momencie bardzo niebezpieczne. Nie do wszystkiego możemy się przygotować, ale tak naprawdę mamy pewne możliwości, żeby te ryzyka egzotycznej podróży zminimalizować. Większość problemów w medycynie podróży łączy jedno. Jak możemy skutecznie zapobiec niekorzystnym incydentom medycznym, żeby nasze wakacje, nasz odpoczynek był pełnowartościowy. Jeśli rzeczywiście przygotowujemy się do bardzo takiej podróży egzotycznej, to warto zasięgnąć informacji u lekarza specjalisty medycyny podróży. Szczególnie jeśli planujemy spędzić wakacje w zupełnie odmiennym do naszego miejsca zamieszkania klimacie i rejonie. Na przykład jeśli planujemy podróż w wysokie góry. Jeśli planujemy podróż na przykład do Afryki, do Azji, czy też w niektóre rejony Ameryki Południowej, bądź też Północnej, gdzie jakby warunki cywilizacyjne są odmienne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Specjalista medycyny podróży, te świadczenia w ramach medycyny podróży nie są refundowane w ramach NFZ-u i zatem jakby każdy z nas musi podjąć, zapytać siebie, czy woli wydać jakieś tam określone pieniądze i przygotować się do podróży, czy po prostu ta podróż trudno, niech się dzieje co chce, wydałem już pieniądze na wakacje, to już nie będę się martwił swoim zdrowiem, jakoś to tam przeżyjemy, tyle ludzi jeździ i nic się nie będzie działo. No ja dwa razy w roku udaję się w dość egzotyczne rejony i z doświadczenia wiem, że niestety tak to nie działa. Tutaj życzenie, myślenie życzeniowe tak zwane w podróży się nie sprawdza. Lekarz medycyny podróży podczas takiej konsultacji dopyta nas szczegółowo o plan naszej podróży, o kierunek. Dobrze jest znać plan podróży. Bardzo często, jeśli powiemy, że jedziemy do Iranu na przykład, to lekarz sobie pomyśli, dobrze, no Iran spoko, prawda? Natomiast jest taki rejon Iranu, część całkowicie południowa, gdzie zagrożenie malaryczne jest bardzo duże i jeśli będziemy w tym rejonie przebywać dłużej, to obowiązuje profilaktyka przeciwmalaryczna. W pozostałych częściach Iranu na przykład tej profilaktyki nie ma. Zatem plan podróży czy miejsca, w których się znajdziemy, jeśli taki plan mamy, bo często wiemy, że jakby podróże te egzotyczne odbywają się bez jakiegoś szczegółowego planu. Czyli dobrze jest wiedzieć u tego lekarza, ten plan podróży, oczywiście kierunek, no to wiadomo, że są to takie podstawowe informacje. Na taką wizytę w poradni medycyny podróży najlepiej wybrać się 10 do 12 tygodni przed planowanym wyjazdem, czyli jest to takie te 3 miesiące, no maksymalnie te 8 tygodni to jest taki minimalny okres, w którym możemy się bezpiecznie przygotować do podróży. Przygotowanie tak naprawdę to tam 10 czy 12 tygodniowe, to jest przygotowanie planu szczepień różnych, będziemy za chwilę mówić o nim, które mają zapobiec tym niekorzystnym incydentom, które mogą się nam przytrafić w trakcie podróży. Zatem dobrze jest mieć ze sobą książeczkę zdrowia, czy wgląd do szczepień aktualnych, jakie mamy. Niektóre osoby pilnują sobie szczepienia przeciw tężcowi, błonicy, krztuścowi, no to jeśli oczywiście te szczepienie mają uzupełnione i w porządku, no to lekarz medycyny podróży, jeśli widzi taką książeczkę, to będzie wiedział i mówił, no tutaj to szczepienie jest niepotrzebne. Jak wiecie, od pewnego czasu, od stycznia tego roku, szczepienia dorosłych wprowadzane są do systemu elektronicznego i każdy, kto ma dostęp do swojego IKP, może też sprawdzić, jakie szczepionki ma, bo często po prostu o tym zapominamy, jaka to była szczepionka przeciwko jakim chorobom. Niektórzy są zaszczepieni przeciw pneumokokom, przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, czyli te szczepienia już też są jakby w planie naszej podróży się gdzieś tam mieszczą. Czyli tak jak powiedziałam, głównie tutaj lekarz będzie na początku, czyli te tygodnie są po to potrzebne, jak wiecie, bo niewiele szczepionek jest takich, że odporność występuje po jednej dawce, czyli tutaj musimy sobie ten plan przygotować. No oczywiście w trakcie takiego spotkania będą omówione też na podstawie tego planu podróży, ryzyka czy choroby, jakie mogą się przytrafić w danym rejonie. Z jakimi chorobami spotykamy się najczęściej w podróżach? Najczęstsza absolutnie to jest biegunka podróżnych. Przytrafia się ona 20 do 40% podróżujących, czyli prawie że połowa podróżujących będzie miała problem z biegunką. Biegunka o różnej etiologii przydarza się mniej więcej połowie turystom. Grypa, denga, osobna choroba, to jest 1% podróżujących. I ten 1% mniej więcej dotyczy tak samo malarii, czyli wydaje się, że nie są to częste choroby, ale jeśli dotkną nas konkretnie, to naprawdę mogą po pierwsze zepsuć podróż, a po drugie zaważyć na naszym zdrowiu na wiele lat. Dur brzuszny to także jest około 1% podróżujących. Japońskie zapalenie opon mózgowych, żółtaczka typu A, żółtaczka typu B. Ja tu wymieniam teraz, jak widzicie, te choroby, przeciw którym możemy się dobrze zabezpieczyć. Wścieklizna. Tutaj zwracamy uwagę szczególnie oczywiście na dzikie zwierzęta, małpy, ale też bezpańskie psy. Jeśli ktoś planuje taką podróż do Gruzji, kto wie, kto był, to wie, że tam rzeczywiście problem z bezdomnymi psami jest olbrzymi i tutaj można się już zastanawiać, co ja w tej Gruzji będę robił, czy nie warto się wcześniej do tego przygotować. Kleszczowe zapalenie opon mózgowych, tutaj przy okazji szczepień przeciwko tej chorobie wspominałam, że na przykład Austria jest takim rejonem endemicznym. Sporo z nas chodzi po górach, jeśli wybieramy się w przepiękne Alpy Austriackie, warto się przygotować i zabezpieczyć przeciwko tej chorobie. Kleszczowe zapalenie opon mózgowych, także endemicznie, występuje tak naprawdę we wszystkich krajach bałkańskich. Więc jeszcze, jeśli chcemy sobie zrobić jakąś wędrówkę po Bałkanach, łącznie z Rumunią, po lesie, gdzie te lasy są rzeczywiście olbrzymie i piękne, no to tutaj można się spokojnie przygotować, a tak naprawdę wiemy, że jeśli chodzi o kleszcze, to w Polsce to jest równie częsty problem, czyli przygotujemy się także na mieszkanie w naszym rejonie. Zakażenia meningokokowe, o nich powiem troszkę szczegółowo za chwilę. Poliomielitis, szczepionka przeciw polio, podawana, jeśli oczywiście mamy takie życzenie, ona może być w ramach szczepień zalecanych w podstawowej opiece zdrowotnej i to świadczenie wtedy jest bezpłatna, ta konsultacja. Dur brzuszny w Afryce i w Ameryce Południowej, Środkowej, a także na Karaibach. Jeśli chodzi o biegunkę podróżnych, to problem bardzo powszechny. Część osób na pewno nawet nie zgłasza tego, bo już jakby z założenia wie, że no trudno, już jest, prawda, to już teraz coraz lepsze są te przygotowania przedpodróżne. W związku z tym w sporej ilości przypadków radzimy sobie sami. Tutaj zapobieganie biegunce to przede wszystkim przestrzeganie bardzo, bardzo restrykcyjne zasad higieny i bezpieczeństwa żywienia w podróży. Posiadanie tych takich podręcznych odkażaczy czy do rąk, naprawdę teraz zdecydowanie poprawiło tą sytuację. Tutaj najczęstszy patogen, przeciw któremu mamy szczepionkę, to jest cholera i szczepionka jest podawana w sposób doustny i daje ona częściową ochronę przed tą bakteryjną biegunką, która potrafi przebiegać bardzo niekorzystnie, bardzo często wymaga nawodnienia, poza tym na długi czas degraduje śluzówkę naszego jelita i mogą być z tego powodu problemy. Malaria. Wszyscy o niej słyszeliśmy, prawda? Niewielu widziało, nawet lekarzy na oczy pacjenta z malarią, ale problem jest bardzo poważny. Na świecie malaria jest jedną z najczęstszych przyczyn prowadzących do zgonu w krajach, w których występuje. Głównie to mówimy tutaj o Afryce, ale malaria występuje na przykład także w Azji, w niektórych rejonach Półwyspu Arabskiego, w Ameryce Południowej i tutaj bardzo ważny jest ten plan podróży, ponieważ jest ta mapa, gdzie tak naprawdę ta profilaktyka, chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna jest jedyną możliwością zabezpieczenia się przed tą groźną chorobą. Nie mamy tutaj szczepionki, czyli podajemy lek, który podczas zakażenia będzie działał na zarodźca malarii i w ten sposób objawy choroby będą mniejsze. Grypa, prosta choroba. Oczywiście, jeśli ktoś myśli o swoim zdrowiu, no to przed podróżą po prostu wykona to szczepienie. Przypominam, że na półkuli północnej, czyli my, tutaj sezon grypowy to jest październik, kwiecień, na półkuli południowej od maja do września. Czyli trochę inaczej niż u nas, wybieramy się Nowa Zelandia, Australia, no to myślimy o tym szczepieniu w naszym wiosennym. Oni mają tą samą szczepionkę, tylko przesuniętą w czasie, w okresie podawania. Jeśli chodzi o naprawdę dwie proste choroby, żółtaczkę typu A i żółtaczkę typu B. Żółtaczka typu B, w Polsce powszechne szczepienie wśród populacji dziecięcej i jakby tutaj na bok odkładając walory szczepienia przeciwnowotworowe, bo przypominam, że infekcja wirusem typu B może prowadzić do przewlekłego zapalenia wątroby i w ten sposób prowadzić do rozwoju raka pierwotnego wątroby, to tutaj to szczepienie zapobiega temu i zakażenie, ponieważ jest przenoszone przez najczęściej może być, dochodzi do zakażenia drogą krwiopochodną i drogą płciową, więc tutaj jeśli przez przypadek trafimy do szpitala w rejonie o niskich walorach higienicznych, to niestety do tego zakażenia może dojść i może nasza podróż nie będzie z powodu tej choroby zniszczona, ale nasze zdrowie na pewno na dłuższy czas będzie zniszczone. Leczenie antyretrowirusowe bardzo ciężkie, z różną skutecznością, więc niestety może dojść do przetrwania tego wirusa. Szczepienie naprawdę, zresztą w tej chwili u dorosłych tak naprawdę też jest wymagane przed zabiegami operacyjnymi, proste, dostępne w podstawowej opiece zdrowotnej. I WZW typu A, choroba żółtaczka przenoszona drogą pokarmową. W naszym kraju okresowo występują epidemie tej choroby, natomiast potrafi zepsuć wycieczkę bardzo. Ostra choroba infekcyjna przebiegająca najczęściej z krótkotrwałą żółtaczką, z silnym osłabieniem, przewody dolegliwości gastryczne, biegunka, nudności, silne osłabienie, odwodnienie. Częsta w bardzo częstej destynacji wybieranej przez Polaków, czyli w Egipcie. I tutaj najlepszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest zaszczepienie się, dwie dawki szczepionki i tą szczepionkę akurat też można wykonywać w podstawowej opiece zdrowotnej.
Znowu jestem dziś w podróży, znów na mnie hotel czeka gdzie. Dzień mi się w czasie jazdy dłuży, za szybko włączam czwarty bieg. Umyka ziemia pod kolanami, zostają w tyle setki mil. Znikają miasta za szybami, jak gdyby się przesuwał chwil. Świat inny wymiar ma. Od lat już żyję na waliskach. Coś z miejsca mnie na miejsce gna. Myślę, że już pora nareszcie zadomowić się, pokoje zwolnić hotelowe, na stałe osiąść byle gdzie. Błyskają światła z naprzeciwka, żyję na waliskach, coś z miejsca mnie na miejsce gna. Czasami myślę, że już pora nareszcie zanomowić się, pokoje zwolnić hotelowe, na stałe posiąść byle gdzie.
pani Urszula Sipińska zachęcała nas, żeby już skończyć to podróżowanie i wrócić do domu, ale żeby powrót po podróży był bezpieczny, no to my się tu nadal przygotowujemy do tej podróży. Te wszystkie szczepienia, o których na razie mówiłam, tak naprawdę są dostępne w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej. Oczywiście od razu uprzedzam, to nie może być wizyta przy okazji czegoś, ponieważ opracowanie tego planu to nie jest 30 sekund rozmowy z lekarzem, tylko sensownie zastanowienie się, jak to można dobrze rozplanować i które szczepienie rzeczywiście w danym momencie warto wykonać, żeby zmieścić się w tym okresie czasu i uzyskać tą najlepszą odporność. Krótko jeszcze powiem tutaj przypominam o uzupełnianiu szczepień przeciw odrze. W tej chwili tak naprawdę ta choroba nawet zdarza się w Europie i szkoda po prostu dwutygodniowy wyjazd spędzić na ostrej chorobie wirusowej z zapaleniem spojówek, skóry i ewentualnie pojawiającymi się jakimiś powikłaniami. Szczepionka przeciw durowi brzusznemu nie jest dostępna w podstawowej opiece zdrowotnej i ona jest dostępna w gabinetach medycyny podróży. I tutaj ona jest absolutnie zalecana, jeśli będziemy podróżować do krajów o niskich walorach higienicznych, jeśli planujemy pić, co oczywiście nie jest polecane, jakąś wodę z nieznanego źródła. Absolutnie w tej chwili filtry, tabletki służą do odkażania wody są bardzo prosto dostępne i jeśli ta podróż miałaby przebiegać w takich rejonach, to na pewno takie zabezpieczenie musimy mieć. Zakażenie meningokokowe. Bardzo ważne szczepienie w medycynie podróży. Ono jest dostępne także w podstawowej opiece zdrowotnej po kwalifikacji. I tutaj zakażenie meningokokowe i najgroźniejsza postać, czyli sepsa meningokokowa, wywołana jest przez bakterie przenoszone drogą kropelkową i przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, najcięższe postacie tej infekcji. Jedyną możliwością zapobiegania to jest szczepienie i są rejony, gdzie nie można wjechać, jeśli tego szczepienia nie będzie poświadczonego w żółtej książeczce szczepień. Warto się zabezpieczyć tym szczepieniem także podróżując do Stanów Zjednoczonych. Szczepienie obowiązkowe w niektórych krajach arabskich. Żółta gorączka, żółta febra, to jest grupa wirusowych gorączek krwotocznych. Przenoszona jest przez komary w tropikalnych częściach Afryki i Ameryki Południowej. Podróżni stosunkowo rzadko chorują, ale śmiertelność jest olbrzymia. Prawie 80% zakażonych umiera. I to szczepienie jest szczepieniem obowiązkowym w wielu krajach. Czyli jeśli się nie zaszczepimy, to do kraju, w którym jest obowiązek szczepienia, nie wjedziemy. Jest to jedyne szczepienie obowiązujące dla podróżujących z Europy, czyli ta szczepionka przeciw żółtej febrze. Wpisana jest to szczepienie na stałe do międzynarodowych przepisów zdrowotnych i to jest właśnie szczepionka przeciw żółtej gorączce. Potwierdzenie tego szczepienia przed podróżą to jest wpis w międzynarodowej książeczce szczepień i to szczepienie prowadzone jest tylko w gabinetach medycyny podróży. Dostajemy tam medyczny paszport podróżnika, w który jakby poświadcza to i jest to sprawdzane bardzo restrykcyjnie na granicy danego państwa, w którym obowiązek tego szczepienia jest. Ktoś może się zastanawiać, tyle takich już tu dziwnych chorób wymieniła prowadząca audycję. Po co w ogóle się pchać w takie rejony? No, powiem tak. Sama mam praktycznie wszystkie z tych szczepień, o których powiedziałam, za wyjątkiem żółtej febry, ponieważ nie podróżowałam jeszcze do kraju, w którym byłoby to szczepienie wymagane i czuję się wtedy w miarę bezpiecznie. Byłam w wysokich górach, w niższych górach, w trekkingach i jest taki komfort. No, trudno. szczepienie nie jest stuprocentową metodą zapobiegania danej chorobie, ale naprawdę absolutnie w ramach medycyny podróży daje komfort. Nawet jeśli dojdzie do jakiegoś zakażenia, to to zakażenie zwykle przebiega zdecydowanie słabiej. Mniej tych objawów jest i nie ma takiego problemu też z poszukiwaniem gdzieś świadczeń zdrowotnych, które zwykle w tych krajach są na bardzo niskim poziomie. Czyli tutaj mówimy o tej żółtaczce typu B, że znajdziemy się nagle w jakimś ośrodku medycznym, który naprawdę czasem bardziej przypomina garaż niż na przykład naszą przychodnię albo szpital. Także warto pomyśleć o tym, jeśli planujemy podróż, to pomyśleć o tym wcześniej. Plany podróżnicze to nie jest tydzień i że wyjeżdżam. Pewnie są młodzi ludzie, którzy tak robią, ale większość z nas planuje to z jakimś dłuższym, często nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. No i kilka słów o malarii. Malaria jest groźna dla życia, dla osoby, która, u której doszło do zakażenia. W tej chwili obejmuje malaria swoim zasięgiem prawie 80 państw świata. Najbardziej tutaj narażeni są podróżujący do Afryki subsaharyjskiej, Pacyfik, niektóre wyspy, Azja, Ameryka Południowa, Środkowa. Malaria zwykle przebiega bardzo gwałtownie. Objawia się bardzo wysoką gorączką, osłabieniem, bólami głowy, mięśni i stawów. W bardzo szybkim czasie może dojść do powikłań, na przykład niewydolności nerek, zapalenia wątroby. Zatem profilaktyka to musi biec kilkutorowo. Malarię, zarodźca malarii przenoszą komary. Stosujemy możliwe repelenty. Zwykle przed podróżą zaopatrujemy się w specjalne środki ochrony. Jeśli jest taka możliwość, stosujemy różne siatki w nocy. No i stosujemy chemioprofilaktykę. Zażywanie leków zapobiegających malarii rozpoczynamy jeszcze przed przybyciem do strefy zagrożenia tą chorobą i nie przerywamy w momencie, kiedy wrócimy, tylko to musi być przynajmniej 1 do 4 tygodnie po powrocie z podróży, w zależności od preparatu, który nam lekarz medycyny podróży przepisze. Jeśli pojawi się gorączka w trakcie podróży do tropiku, czy też po jej zakończeniu, to natychmiast wymagana jest pilna konsultacja medyczna. Gorączka po powrocie z tropiku do 4 tygodni musi być sprawdzana w kierunku właśnie malarii. W Polsce dostępnych jest kilka chemioterapeutyków i to wszystko, stosowanie tych leków zależy od kraju, w którym się, do którego się udajemy. No to przejdźmy teraz do apteczki podróżnych. Czyli już jesteśmy przygotowani, zaszczepieni, wiemy, co nas może czekać, no to przygotowujemy sobie apteczkę. Niezależnie od rejonu, do którego jedziemy, uważam, że podstawowy zasób takiej apteczki to powinny być preparaty nawadniające elektrolity, jakiś lek przeciwbiegunkowy dostępny bez recepty, może to być zwykły loperamid. Węgiel bardzo dobrze się sprawdza, tutaj także tasektan, czyli leki, które hamują nadmierną biegunkę. Elektrolity, leki przeciwgorączkowe, podstawowym preparatem paracetamol jest ibuprofen i pyralgina. I to musi się znaleźć w każdej apteczce, niezależnie od tego, gdzie jedziemy. Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe wzajemnie się uzupełniają, zatem będziemy mieć w razie jakiegoś urazu czy dolegliwości bólowych, które mogą nas spotkać na przykład w trakcie długiej wędrówki, to też możemy oczywiście zażyć te leki. I to jest takie podstawowe zaopatrzenie. Oczywiście środki opatrunkowe, w zależności od tego, co tam będziemy robić. Jeśli wybieramy się gdzieś daleko w góry, no to dobrze mieć jest też jednak jakiś bandaż elastyczny, który nam pomoże. Jeśli to jest podstawowe wyposażenie takiej apteczki. W tej chwili tak naprawdę jeszcze w zaleceniach górskich, czy takich trekkingowych, znajduje się też przyrząd do usuwania kleszczy, ponieważ wiemy, że kleszcza powinno się usunąć jak najszybciej, i środek odkażający. Czyli to pakujemy jakby na początku. jeśli podróżuje z nami dziecko, no to wiadomo, że ta apteczka musi być nieco większa. I tutaj te rzeczy, o których powiedziałam, także dotyczą dzieci. Natomiast w przypadku dzieci bardzo często, jeśli podróżujemy z małymi dziećmi, to oczywiście syropy nie mogą być przewożone. W związku z tym często teraz już są dostępne preparaty rozpuszczalne. Oczywiście w medycynie podróży nie stosujemy żadnych preparatów w czopkach, no bo czopki muszą być przechowywane w lodówce, no a tu ciężko taką lodówkę przewozić na plecach na przykład. Leki, jeśli podróżujemy samochodem czy pociągiem, nie ma tutaj znaczenia, natomiast specjalne obostrzenia występują przy przewożeniu leków transportem lotniczym. Muszą być specjalnie pakowane i tutaj także nie polecamy syropów. Co bym chciała powiedzieć? Jeśli jest osoba przewlekle chora, no dajmy taką hipotetyczną sytuację przewlekłej choroby, na przykład cukrzycy, to absolutnie i leci samolotem do jakiegoś tam rejonu, nieważne, niech to będzie nawet bliski rejon europejski, powiedzmy Irlandia, to absolutnie w apteczce tej, którą bierze ze sobą w podróży, w bagażu podręcznym, musi być zapas leków na przynajmniej tydzień. Ponieważ jeśli wasz bagaż z całym zasobem leków gdzieś się zapodzieje, to naprawdę ten tydzień jest bardzo istotny, żeby się nie denerwować na organizację ewentualnego zamiennika, na poszukiwanie leku, który zażywamy. Czyli oprócz tego, że bierzecie ten lek z sobą na podróż, na ten jeden czy dwa dni, to ten zapas tygodniowy uważa się, że to jest takie podstawowe. Pacjenci na przykład po przeszczepach narządów, pacjenci w trakcie immunoterapii. I to są wszystko osoby, których jeśli bagaż główny im zaginie, a to się zdarza w medycynie podróży, to naprawdę mogą stracić wiele nerwów, zanim zorganizują sobie zaopatrzenie w leki. W podróży lotniczej, to już tutaj kiedyś wspominaliśmy, też się do podróży lotniczej trochę przygotowujemy. Oczywiście, jeśli będziemy lecieć samolotem 2-3 godziny, to tak naprawdę żadne przygotowania nie są nam potrzebne. Po prostu pakujemy walizkę i wylatujemy. Natomiast jeśli ta podróż będzie trwała więcej niż 6-7 godzin, a mamy jakieś choroby przewlekłe, no to tutaj przed podróżą dobrze jest jednak chwilę w tym temacie porozmawiać ze swoim lekarzem, co w samolocie najczęściej nam grozi. Oczywiście zakrzepica. Kiedyś już taką audycję tutaj prowadziłam i długie przeloty działają prozakrzepowo z tego powodu, że mamy nogi unieruchomione. Nawet jakbyśmy się przeszli po tym samolocie, to ten ruch jest niewystarczający. Profilaktyka to jest picie odpowiedniej ilości płynów. Musimy regularnie wstawać podczas takiego przelotu, spacerować. Dobrze jest wykonywać ćwiczenia mięśni łydek i pić odpowiednią ilość płynów. Odzież w trakcie podróży samolotowej powinna być luźna, żeby nie krępowała też naszych ruchów. Jeśli mamy żylaki, to można i nawet się zaleca zastosowanie podkolanówek, czy ponczoch, czy rajstop przeciwuciskowych. Natomiast co do profilaktyki farmakologicznej, to ryzyko zakrzepicy oczywiście w trakcie lotu jest, ale zakrzep nie tworzy się w ciągu tych 8 godzin, prawda? On tam się zaczyna tworzyć. Natomiast ryzyko zatorowości to jest jeszcze przynajmniej 2 tygodnie po zakończeniu podróży. Zatem jeśli wylatujemy gdzieś, na przykład powiedzmy do Stanów Zjednoczonych i ten lot będzie trwał te 11 godzin, mamy zwiększone ryzyko zakrzepicy w żylakach, to powinniśmy stosować leki przeciwzakrzepowe, te słynne zastrzyki do brzucha, przed podróżą, kilka dni, w trakcie podróży samolotem, w trakcie tamtego pobytu i jeszcze 2 tygodnie po powrocie. I wtedy dopiero jesteśmy naprawdę bezpieczni i wiemy, że w naszym organizmie nie wytworzył się zakrzep, który może doprowadzić do zatoru płucnego. Osoby, które są narażone, czyli przede wszystkim chorujące na schorzenia przewlekłe, osoby z chorobą otyłościową, z żylakami kończyn dolnych, Czyli wszystkie jednak te takie schorzenia, które powszechnie wiemy, że zwiększają ryzyko zakrzepicy, no to tutaj to ryzyko zwiększają także w podróży samolotowej. Jak uniknąć biegunki w podróży, to pewnie każdy przeczytał i słyszał o tym szereg różnych wypowiedzi. No tak naprawdę bardzo restrykcyjne przestrzeganie tych zaleceń higienicznych w krajach, gdzie możemy się spodziewać, że ta kultura higieny, mycia owoców, warzyw jest bardzo niska. I oczywiście wszyscy słyszeli o podczas podróży do Egiptu o zemście faraona, która czyha na podróżników, szczególnie na Półwysep Arabski. Zwykle to schorzenie ma przebieg łagodny, ale potrafi te 2-3 dni bardzo, bardzo zepsuć. No, któż z nas, jadąc do hotelu, chce 3 dni spędzić tylko w pokoju, prawda? Więc staramy się za wszelką cenę zapobiegać tym zakażeniom. Już teraz rzeczywiście jakby gospodarze tych krajów wiedzą, że jest to problem i w większości przypadków starają się, aby te posiłki i napoje były przygotowywane tak, żeby nasze europejskie żołądki łatwiej sobie radziły z tymi problemami, aczkolwiek oczywiście szczególnie te słynne kostki lodu. Po prostu unikajmy tego. Też to żywienie na bazarach. 100 razy się nam uda, a jeden raz nie. Więc jeśli coś jest przygotowywane na gorąco, jest to ciepły posiłek, to oczywiście to prawdopodobieństwo jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu do spożycia na przykład jakiegoś soku pysznego z owoców czy innej surowej potrawy, która jest oferowana w tak zwanych street foodach. I tutaj te infekcje są wywołane zarówno przez wirusy, przez bakterie. To może być cholera, to może być amebioza. Także tutaj wybór i spektrum tych drobnoustrojów, które mogą wywoływać tą biegunkę, jest bardzo duży. Zatem przygotowując się przeciwbiegunkowo, mamy środek przeciwbiegunkowy, wymieniłam tutaj loperamid na przykład, który działa tak naprawdę oczywiście niezależnie od rodzaju infekcji, aczkolwiek oczywiście na początku, kiedy tych toksyn jest dużo, ten środek może po prostu nie spełnić naszych oczekiwań i nie spowodować, że za 10 godzin będziemy zdrowi.
Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskają w ręku kamień zielony. Trzecie wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony. A trzecie wszystko zostaje w tyle. Zaczęła rządzić jesień, to picho wrzuci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonów. Trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Nie dbać o bilet.
Jeśli chodzi oczywiście o podróżowanie, to pani Maryla zachęca nas tutaj do takiej trochę lekkomyślności. Nie polecam. Jednak jak macie lekarza, który ma takie zacięcie podróżnicze, ja kiedyś popełniłam kurs medycyny podróży, ale to jak rozpoczynałam swoją przygodę z wysokimi górami, więc powiedzmy, że takie zacięcie podróżnicze mam, no to taką apteczkę podróżnika możecie sobie też z lekarzem swoim ustalić. Bardzo te biegunki jakby są frapujące, ponieważ powiedziałam, że 40% podróżników jednak ten problem ma. I jest bardzo dobre hasło takie podróżnicze, jeśli chodzi o jedzenie w krajach, które nie są kulturowo zbliżone do naszego. Ugotowane, zaparzone, obrane albo zapomnij. Po prostu innych posiłków nie jedz i będziesz bezpieczny. W tej chwili oczywiście różne antybiotyki możemy brać i uzgadniamy ze swoim lekarzem, bo jeśli wybieramy się w daleką podróż, to tak naprawdę ten antybiotyk gdzieś w tej apteczce powinien się znaleźć. Nie jestem fanem antybiotyków, natomiast w medycynie podróży taką profilaktykę ze sobą, może to już nie profilaktykę, ale zabezpieczenie w naszej apteczce powinniśmy mieć. Jeśli chodzi o przewód pokarmowy, mamy w tej chwili świetny antybiotyk rifaksyminę, który bardzo polecam, że jeśli ktoś rzeczywiście się wybiera gdzieś tam w takie rejony tropikalne, żeby mieć ze sobą bardzo skuteczny na różne bakterie. Oczywiście nie działa na wirusy, bo na wirusy to mało co działa. W tropikach też uważamy, to są zwykłe kraje o cieplejszym klimacie, no zwłaszcza od naszego w tym roku, że to nawodnienie, czyli odpowiednia ilość elektrolitów, nie jakichś tam takich, powiedzmy, sklep spożywczy, ale kupić dobre elektrolity w aptece, które pomogą zapobiec odwodnieniu. Absolutnie repelent, czyli niezależnie od tego, gdzie się udajemy, stosowanie środków odstraszających nie tylko komary, które przenoszą malarię, dengę, żółtą gorączkę, zika, filariozy i tak dalej. Wszystkie gorączki te zachodniego Nilu, to wszystko są komary. To wszystkie muszki plus kwiaki, mucha cece, śpiączkę afrykańską, to teraz tak ucichło, ale dawniej to była dość taka choroba spektakularna. Przed owadami tak naprawdę możemy się uchronić tylko stosując odpowiednie repelenty. W przypadku kleszczy w tej chwili jakby takie są na topie odstraszacze ultradźwiękowe, które nosimy ze sobą. Trudno mi powiedzieć o skuteczności tego, ale gdzieś tam ja u swoich zwierząt stosuję. Nie widzę na razie 100% skuteczności, ale jest zdecydowanie lepiej. Krótko o dzieciach w podróży. No, dziecko w podróży zawsze jest problematyczne. Jeśli wybieramy się nawet do hotelu typu all inclusive, to zabezpieczenie w leki musimy mieć. Dzieci, każdy rodzic swoje dziecko jakoś już wie, jak najczęściej choruje. Te obrazy chorobowe u dzieci się powtarzają. Czyli jeśli mamy dziecko, które zawsze przy infekcji wirusowej rozwinie zapalenie krtani, no to niestety najczęściej musicie ze sobą zabrać ten inhalator i żeby w którymś momencie spróbować sobie samemu poradzić. Czy się uda? Nie zawsze. No ale podstawowe leki, oczywiście przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, nawadniacze, przeciwbiegunkowe, te, o których powiedziałam, tudzież często może się znaleźć w apteczkach dodatkowo dla dzieci właśnie Tasektan, elektrolity, które dziecko toleruje. No nie kupujemy jakichś dziwnych rzeczy, tylko to, co nasze dziecko zwykle stosowało. Oczywiście absolutnie w krajach ciepłych nie stosujemy żadnych syropów słodzonych, szczególnie bardzo tutaj w Polsce mamy tendencję do tych słodkich syropów, tylko po prostu nawet nie warto brać. Lepsze już są teraz te malutkie inhalatory i spróbować po prostu tym zadziałać. Natomiast jak dzieci przygotowujemy do podróży, szczególnie szczególnie egzotycznych, no też oczywiście możemy proponować te szczepienia. Nie zawsze niestety szczepienia mogą być wykonane z uwagi na obostrzenia wiekowe. I tutaj szczególnie to szczepienie przeciw żółtej febrze jest problematyczne i dzieci, które nie są zaszczepione z powodów wiekowych nie mogą być szczepione, nie są po prostu wpuszczane do krajów, których ta szczepionka obowiązuje. Też jest problem z profilaktyką przeciwmaloryczną i tak naprawdę WHO odradza podróże z niemowlętami i małymi dziećmi w rejony, które są zagrożone malarią tropikalną ze względu na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i nawet zgonu w tej grupie wiekowej. Zatem jeśli podróż z dzieckiem do tych krajów jest nieunikniona, no to wtedy szczególnie zwracamy uwagę na całą profilaktykę, czyli stosowanie tych odstraszaczy, czy stosowanie zabezpieczeń mechanicznych w postaci siatek, jakichś ułożonych na wózkach i tak dalej. Natomiast zawsze też repelenty mają swoje ograniczenia wiekowe i te takie najskuteczniejsze zawierające DEET czy ikarydynę, to zgodnie ze wskazówkami na ulotce, one są zalecane dopiero od drugiego miesiąca życia. No i u dzieci, które już zaczynają chodzić i ta aktywność ich, szczególnie w okolicach ziemi, jest duża, no to niestety to ryzyko biegunki podróżnych jest bardzo, bardzo duże. Zatem tutaj rodzic, żeby te wakacje czy ta przygoda była fajna i bezpieczna, no to musi szczególnie zwracać na to uwagę. Wróciliśmy bezpiecznie z podróży, nic się nie działo i czy to koniec problemów podróżnika? No nie do końca. Oczywiście wszystko zawsze zależy od kraju, w którym się znaleźliśmy. I na przykład bardzo spektakularnie wyglądająca larwa wędrująca zwykle jest widoczna 2 tygodnie po powrocie. Nagle ktoś widzi kreskę dziwną na swoim ciele, przesuwającą się w różnym kierunku. Wygląda to bardzo niepokojąco. No, sprawia problemy, bo często daje odczyny zapalne w obrębie skóry, ale jest tak naprawdę po kilku tygodniach chorobą samowyleczającą się. Natomiast jest to choroba, która się pojawia po powrocie już z wakacji. Tak jak powiedziałam, profilaktyka przeciwmalaryczna, jeśli byliśmy w rejonie, w którym choroba występuje powszechnie, musi być stosowana 4 tygodnie po powrocie, żeby było bezpiecznie dla naszego organizmu. Że taki jest okres wylągania zarodźca malarii. To nie jest po to, że wróciliśmy sobie tutaj do Polski, to gdzie mnie już tam komar z malarią urządli. Po prostu ten zarodziec może być w naszym krwiobiegu i po to stosujemy ten lek, żeby on się po prostu nie rozwinął. Malaria to jest choroba o takim okresie wylęgania dłuższym i w związku z tym po to ten przepis jakby i to zalecenie jest wymyślone. Co się może oczywiście pojawić? No może się pojawić po powrocie, mogą pojawić się problemy z wątrobą. Mogą się pojawić różne zakażenia przetrwałe, szczególnie amebiozy albo inne pasożyty, które u nas w naszym rejonie powszechnie w ogóle nie występują. No, my mamy parę tych pasożytów, prawda? Glistę, owsika i to 3 czy 4 pasożyty, które w naszym klimacie występują. To są tak naprawdę marne pasożyty w stosunku do tych, które potrafią się znaleźć w tropiku. W gorącym klimacie kontrolujemy to nawodnienie, bo nawodnienie prawidłowe zapobiega też pewnym infekcjom. Unikaj chodzenia boso, bo to te właśnie larwy, o których wspomniałam, to bardzo spektakularne zakażenie. Niedawno tutaj miałam pacjenta z tym, ale ponieważ widziałam to wcześniej, to była to dla mnie prosta choroba. Chodzenie boso po plaży pięknej na Zanzibarze, to może wam się trafić właśnie taka larwa wędrująca. Bardzo dobrze jest, jeśli się, no jak ktoś się wybiera już w taką podróż, to wiadomo, że ten internet jest tutaj jakby obowiązkowy. I bardzo dobra strona prowadzona przez pana profesora Korzeniowskiego, medycynatropikalna.pl. I tutaj są wszystkie aktualne też takie informacje. Tuż przed wyjazdem możemy się ich spodziewać. Na przykład tutaj otworzyłam sobie wczoraj stronę i tutaj się okazało, że na przykład w Etiopii w tej chwili bardzo aktywna jest cholera. No to już jak jesteśmy zaszczepieni, to sobie myślimy, no to spokój, prawda? Na przykład w okresie od 1 stycznia do 29 maja w Peru było prawie 115 tysięcy zachorowań na dengę i tutaj były wymienione rejony, w których te zachorowania wystąpiły. Także tu możemy sobie szybko sprawdzić, czy rejon, do którego się udajemy, ma jakieś zwiększone ryzyka chorób i też do tego się możemy jakoś przygotować. Niezależnie od wszystkiego, podróże są fantastyczne. Dają nam też trochę, wiadomo, w takim codziennym kieracie dystans. Przygotowanie samo do podróży jest fajne i dobre przygotowanie zdrowotne spowoduje, że ta podróż będzie bezpieczniejsza. Też to przysłowie podróże kształcą. Ja na przykład trochę, oczywiście zawsze jakieś nowe doświadczenia są, ale podróżuję już dość długo, tak powiedzmy z 15 lat w różne rejony świata. I tak naprawdę powiem wam, że zawsze jakieś nowe, takie zdrowotne, różne sytuacje w grupie podróżników się zdarzają i ta moja apteczka jakby coraz bardziej się poszerza o coś tam, prawda? I tutaj szczególnie polecam kontakt z dobrym lekarzem, z medycyną podróży, czy z lekarzem, który się na tym zna, medycyną wysokogórską, jeśli chcemy zdobywać wysokie góry, bo tutaj ta apteczka to musi być trochę inaczej wyposażona i musimy się do tego też trochę inaczej przygotować. Oczywiście o kondycję, no to dbamy już we własnym zakresie. Mam nadzieję, że ta audycja nie zniechęciła was do podróży, ale spowodowała, że trochę cieplej pomyślicie o tym, że może warto przed taką podróżą lepiej się przygotować i zacząć te przygotowania, przypominam, 10 do 12 tygodni przed waszą wyprawą, żeby wszystko w trakcie wyprawy było już spokojne i bezpieczne. Życzę wam dobrego odpoczynku. Przypominam o aktywności fizycznej, która tak naprawdę niezależnie od tego, co robimy w życiu codziennym, jest wskazana dla zdrowia waszego organizmu. I to jest te 45 minut 5 razy w tygodniu. Chyba co audycję wydłużam ten czas, ale aktywności fizycznej, ale nowe jakby wytyczne mówią, że jednak to, co mówiliśmy wcześniej, czyli te 150 minut w tygodniu może nie być wystarczające, ale wystarczająca nadal jest aktywność umiarkowana, czyli nie musimy być biegaczami maratońskimi. Wystarczy, że codziennie nasze ciało zmusimy do aktywności umiarkowanej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia po wakacjach.
Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach. Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz. Najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę, i wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły, dużo w was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie, gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem.